Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim. Proszę Państwa, siłą rzeczy o tej architekturze i krajobrazie ziemi lubuskiej będzie nieco mniej z racji pochodzenia. Tych badań też tutaj nie prowadziłem, ale tak jak już moja przedmówczyni powiedziała, mamy do czynienia, jeżeli chodzi o województwo lubuskie i dolnośląskie, z obszarem pogranicza, tym bardziej jeżeli chodzi o ziemię lubuską, to tutaj te wpływy zarówno z Pomorza, jak i z Wielkopolski i Dolnego Śląska, ale też i z zachodu miały miejsce. Stąd też, jeżeli chodzi o prezentację tego najstarszego budownictwa, to pozwolę sobie podać Państwu przykłady z pogranicza województwa wielkopolskiego i lubuskiego, bo to akurat takimi dysponuję. I proszę Państwa, jeżeli chodzi i o architekturę regionalną, to najczęściej mamy na uwadze to budownictwo drewniane, historyczne, o którym tutaj też już była mowa. Zapominamy o tym budownictwie murowanym. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o sam region architektoniczny, to mówimy, że jest to obszar, na którym występują charakterystyczne typy budownictwa, określone na podstawie jednej wyróżnionej cechy, bądź też kilku cech, bądź też wytworzone zostały w procesie historycznego rozwoju, kultury, wpływu klimatu, gleby czy dostępności materiałów budowlanych. Przy czym, proszę Państwa, jeżeli chodzi o te dwa regiony, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to tutaj według profesora Piaścika, on zaliczył ten region do regionu wielkopolskiego, natomiast jeżeli chodzi o region Dolnego Śląska, to do większego regionu, jaką był region śląski. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie różnych typów chałup, z kolei według pana Pokropka, to tutaj dla województwa lubuskiego ze względu na to właśnie specyfikę, jeżeli chodzi o lokalizację, tutaj wyróżnił kilka charakterystycznych chałup dla tego regionu, a więc od północy chałupa Pyrzycka, chałupa Wielkopolska, no i siłą rzeczy od południa ta Dolnośląska. Dla województwa dolnośląskiego przyjmujemy, jeżeli chodzi o regionalizm, właśnie taki charakterystyczny budynek o konstrukcji przysłupowej. O tym dalej jeszcze Państwu opowiem, ale tak jak już wcześniej Państwu powiedziałem, jeżeli chodzi o te dwa regiony, o których dzisiaj będę Państwu mówił, to już jak Państwo widzą badania prowadzone w latach 50. Mówi o tym, że jeżeli chodzi o pozostanie tych obiektów drewnianych, jest tutaj ich bardzo mało, bo jak Państwo tutaj widzą na tej mapie, jest to ten obszar, gdzie procentowy udział obiektów drewnianych był najmniejszy. Wynikało to z tego, że w latach 60. władze pruskie wydały rozporządzenie zabraniające budowy budynków drewnianych, stąd też zarówno ziemia lubuska, jak i Dolny Śląsk jest, mówimy, murowany. Przy czym, jeżeli chodzi o historię, to takie charakterystyczne daty pozwoliłem sobie wypisać. Tutaj, proszę Państwa, jest to historia mniej, że tak powiem, burzliwa niż samego Dolnego Śląska i Śląska. Niemniej jednak tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że są to ziemie pogranicza. W związku z tym nawarstwiały się tutaj różne wpływy w zależności od tego, kto na tym terenie sprawował władzę. Jeżeli chodzi o krajobraz, no to w większości mamy tutaj bardzo duże, zwarte kompleksy leśne, pośród których pojawiają nam się jeziora. Przeszło połowa terytorium ziemi lubuskiej. To są właśnie lasy, stąd też zawsze w tym okresie, no w tym roku mieliśmy suszę, ale generalnie właśnie w ten rejon przyjeżdżamy na grzyby. Z tym największym jeziorem Sławskim. Przy czym, proszę Państwa, tych akwenów wodnych tutaj jest bardzo dużo i to tworzy wespół z lasami bardzo specyficzny krajobraz. Jeżeli chodzi o większość, tą liczbę tych akwenów, to mamy przeszło 1000 na obszarze tej ziemi. Przy czym no, musimy powiedzieć, że też jest to obszar, gdzie mamy intensywne rolnictwo. W związku z tym te dwa elementy będą wytyczały nam te elementy charakterystyczne, jeżeli chodzi o krajobraz. Tutaj, proszę Państwa, należy zwrócić uwagę, że ten krajobraz wskutek bardzo intensywnej gospodarki, jeżeli chodzi o rolnictwo, zmienia się. Tutaj mają Państwo przykłady, te tradycyjne układy zabudowy. Jeżeli popatrzymy na panoramę dawnej wsi, to od strony pól mamy stodoły, rzędy stodów. W chwili obecnej widzą Państwo, że się to zmienia, natomiast same stodoły zmieniają swoją dotychczasową funkcję. I tak jak już powiedziałem, posłużę się tutaj najstarszymi tymi obiektami drewnianymi, ale z pogranicza ziemi lubuskiej i Wielkopolski. I tutaj no, mam tylko te zdjęcia ze skansenu, w związku z tym na tym poprzestanę. Z góry, proszę Państwa, przepraszam za tempo. Czas jest ściśle określony, a sporo rzeczy chciałbym Państwu tutaj zaprezentować. Charakterystyczne chałupy o konstrukcji zrębowej. Przy czym, proszę Państwa, według chowańca, jeżeli wyznaczymy okresy kolonizacyjne, to akurat okres wielkopolski, ale też i ziemi lubuskiej, lata wiek XVI, XVIII, to jest kolonizacja holenderska. W związku z tym też tego typu zabudowa tutaj się pojawia. I tutaj, proszę Państwa, przykład właśnie takiej zagroby typu holenderskiego. Charakterystyczne olbrzymie budynki o no już zupełnie innej funkcji, jeżeli chodzi o układ funkcjonalny wewnątrz, ale też i jeżeli chodzi o kubaturę tych budynków, są to budynki spore. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to zarówno o konstrukcji zrębowej, ale tak jak Państwo tutaj widzą, też i inna konstrukcja sumikowo-łądkowa zaczyna nam się pojawiać. Ale generalnie, jeżeli chodzi o wieś i architekturę tej wsi, to jest architektura murowana i na to należałoby zwrócić przede wszystkim uwagę. Jeżeli chodzi o rejon Dolnego Śląska, tutaj ta historia jest nieco bardziej skomplikowana. Niemniej jednak do połowy XIV wieku Śląsk jest w koronie polskiej, a potem, proszę Państwa, co 200 lat zmienia się władza. Mamy Czechy, potem Austria, no i potem mamy Prusy, które od 1871 roku stają się państwem niemieckim. No i znowuż jesteśmy w Polsce. Przy czym, jeżeli chodzi o krajobraz Dolnego Śląska, jest bardziej zróżnicowany, bo tutaj mamy ten krajobraz równinny z układem pasmowym, ale też i układem blokowym pól, bo taka jest specyfika tego akurat regionu. Mamy region podgórski, jeżeli chodzi o Przedgórze Sudetów czy Karkonoszy. No i też tutaj mamy ten specyficzny układ pól, układ pasmowy, gdzieniegdzie tam, gdzie A to jest charakterystyczne, jeżeli chodzi o układy przestrzenne wsi, że praktycznie w każdej miejscowości Dolnego Śląska mamy, no dawniej był folwark, potem był PGR, teraz są to duże gospodarstwa rolne. Niemniej jednak to decyduje o krajobrazie, bo część wsi to jest właśnie w takim układzie pól pasmowych, a część w układzie takim blokowym. Natomiast kolejny region, kolejny krajobraz to właśnie już krajobraz górski, też z tym charakterystycznym układem pól, układem miec i tej zieleni śródpolnej. I to jest też ten element, na który należałoby zwrócić uwagę i próbować chronić. W chwili obecnej, szczególnie w tych obszarach górskich, mamy do czynienia ze schodzeniem tego rolnictwa w rejony coraz niżej położone. W związku z tym te układy pól w tej chwili zaczynają zarastać. To, co jest charakterystyczne dla zarówno ziemi lubuskiej, jak i dla Dolnego Śląska, to jeszcze zwarte układy zabudowy. A więc tutaj nie mamy to, jak Państwo gdzieś jadą w Małopolsce, że nie wiemy, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna kolejna wieś. Tutaj te układy są o zabudowie zwartej, o różnym ustawieniu budynków w stosunku do ulicy. To, co jest charakterystyczne, jeżeli chodzi o układy przestrzenne, to występowanie w planie wsi dużych gospodarstw, tak zwanych bauerskich, i pomiędzy nimi wypełnienie już mniejszą kubaturowo-zabudową, bądź też zabudową o funkcji usługowej. Jeżeli chodzi o same gospodarstwa, to w zależności od regionu one będą jednobudynkowe bądź też wielobudynkowe, tak jak tutaj Państwo mają o układzie pasmowym, bądź też na trzecim rysunku już o układzie dziedzińcowym zabudowanym z trzech, bądź też takim układzie jak na ostatnim dziedzińcowym zabudowanym z czterech stron. No i tutaj przykłady takiej zabudowy z różnych miejsc Dolnego Śląska, właśnie układ dziedzińcowy, zabudowa z trzech stron, no i taki pełna zabudowa z czterech stron. Przy czym to, o czym wcześniej już mówiłem, taka cecha charakterystyczna układu przestrzennego to jest występowanie zabudowań folwarcznych. Tutaj Państwo mają przykłady, że może być to albo położenie centralne w stosunku do istniejącej zabudowy, położenie skrajne, bądź też występują folwarki samodzielne, tak zwane śródpolne. Jeżeli chodzi o samą architekturę, wcześniej już Państwu mówiłem, że takim domem regionalnym został obrany dom przysłupowy. Natomiast gdybyśmy się bardziej szczegółowo przyjrzeli tej zabudowie, to rejon Dolnego Śląska możemy podzielić na takie cztery podobszary. Pierwszy obejmujący północno-wschodnią część Dolnego Śląska, a więc rejon milicki, gdzie w tym krajobrazie będzie dominował dom murowany, licowany cegłą. Oczywiście wynikało to z warunków lokalnych. Przy czym, proszę Państwa, dosyć sporo mamy tutaj jeszcze zachowanych obiektów drewnianych, właśnie o takiej konstrukcji ryglowej ścian, ale też o konstrukcji sumikowo-łądkowej, którą to konstrukcję spotykamy zarówno w budynkach mieszkalnych, ale przede wszystkim w budynkach gospodarczych. I tych obiektów stosunkowo dużo w rejonie Milicza jesteśmy w stanie jeszcze w terenie in situ spotkać. Oprócz tego mamy budynki o konstrukcji szkieletowej, odeskowane. Charakterystyczny układ tutaj deskowania, więc tutaj w tym rejonie nie mamy obiektów, które deskowane są w poziomie, także zawsze mamy ten układ taki charakterystyczny i specyficzny. Ze względu na rozwój cywilizacyjny te budynki się zmieniają, a więc w części drewniane, w części murowane. Też jest wykorzystywany materiał lokalny, a więc ruda darniowa zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach gospodarczych. Rzadko, ale takie obiekty się pojawiają. Natomiast najczęściej będzie to budynek murowany, licowany cegłą. Widzą Państwo jeszcze z charakterystycznym gankiem. I tego typu obiektów stosunkowo dużo na tym obszarze jesteśmy w stanie spotkać. Nie tylko budynków mieszkalnych, ale też i budynków gospodarczych i użyteczności publicznej. Budynków, które charakteryzują się mimo tego, że mamy ten materiał, powiedzielibyśmy, jednorodny, to jednak te detale, jakie tutaj zostały wytworzone, naprawdę bogactwo ich tutaj aż zachwyca. Także na to należałoby zwrócić uwagę. Rejon drugi to rejon środkowego Dolnego Śląska, obejmujący Nizinę Śląską. Przede wszystkim jest to dom murowany, tynkowany. Tutaj ze względu na klasy bonitacyjne gleb mamy do czynienia z gospodarstwami bardzo dużymi i ten charakterystyczny układ kilku bądź kilkunastu dużych zagród w planie wsi tutaj będzie nam się powtarzał. Aczkolwiek oczywiście jesteśmy w stanie tutaj właśnie te pozostałości budownictwa drewnianego jeszcze znaleźć w postaci właśnie budynków o konstrukcji wieńcowej ścian. Ale tak jak powiedziałem, w swojej przeważającej masie wieś dolnośląska jest murowana o architekturze bardzo różnej, bardzo specyficznej. W zależności od regionu takie budynki zarówno mieszkalne, jak a przede wszystkim gospodarcze o konstrukcji szkieletowej, tak zwane szachulcowe, też dosyć często będziemy spotykali. Rejon trzeci to południowo-wschodnia część Dolnego Śląska, te dawne hrabstwo kłodzkie, czyli ziemia kłodzka. Tutaj, jeżeli chodzi o budownictwo drewniane, to najstarsze, to domy o konstrukcji wieńcowej, gdzie niegdzie możemy spotkać, ale przede wszystkim jest to zabudowa murowana. I jeżeli chodzi o rejon do Kłodzka, to tutaj mamy do czynienia z taką charakterystyczną zagrodą o układzie dziedzińcowym, obudowaną budynkami z trzech stron i od strony ulicy zamkniętą tak zwaną ścianą bramną z różnych okresów. Mamy barokową bramę, oczywiście w różnym stanie zachowania. Dosyć często ta ściana bramna zamieniana jest w tak zwany budynek bramny i tutaj przykłady właśnie tego typu rozwiązań, wjazdów do zagrody. Przy czym bardzo rzadko spotykany typ budynku, który jeszcze gdzieniegdzie się zachował, to dom o konstrukcji drewnianej, zrębowej, ale z takim pięterkiem. Dlaczego akurat przywołuję ten budynek? Na końcu Państwu spróbuję wyjaśnić. Przy czym, proszę Państwa, też mamy taką architekturę, gdzie pojawiają nam się galerie, dosyć często właśnie takie galerie na piętrze. To, co jest charakterystyczne, tutaj mamy budynki murowane, niemniej jednak dużo tego drewna w tej architekturze nam się pojawia o różnym układzie, wykorzystaniu i elemencie zdobniczym. I proszę Państwa, spróbuję błyskawicznie przez to przebrnąć. Dotyczy to nie tylko budynków mieszkalnych, ale jak Państwo widzą też i budynki gospodarcze starano się tak ukształtować, ażeby one oprócz tego, że spełniały swoją funkcję, to też były i piękne. I czwarty region to byłby region Jeleniej Góry. A więc południowo-zachodni, gdzie właśnie występują te domy o konstrukcji przysłupowej. Jest to taka konstrukcja, która specjalnie była tutaj na słupach, jeżeli chodzi o piętro i więźbę dachową, wykonywana po to, żeby odciążyć parter, który jeżeli był drewniany, to o konstrukcji zrębowej. Przy czym takim charakterystycznym budynkiem jest właśnie taki budynek o konstrukcji przysłupowej, ale w części parter jest murowany, natomiast ta część przede wszystkim obejmująca izbę tkaczy, to, bo tym tkactwem tutaj na Śląsku dosyć intensywnie się w pewnym momencie zajmowano, to jest właśnie o tej konstrukcji drewnianej zrębowej. To, co daje się też w tym regionie zauważyć, to ochrona szczytów, szczególnie jeżeli chodzi o ściany od strony nawiecznej, były chronione od tych zacinających deszczy czy też śniegu właśnie za pomocą tego typu konstrukcji. No i tutaj, proszę Państwa, oprócz tego, że jest to konstrukcja przysłupowa, jeszcze mamy to pięterko. Oprócz tego bardzo ciekawe są rozwiązania w wielu miejscach, gdzie mamy takie ściany kratownicowe o bardzo skomplikowanym i specyficznym rysunku, gdzie parter jest murowany, natomiast konstrukcja czy poddasza ze ścianką kolankową, czy też piętra właśnie tego typu drewniana. No i na podsumowaniu, proszę Państwa, żeby ta przestrzeń wsi była spójna pod względem formy, zachowująca klimat tego miejsca, pełna symboli związanych z wsią, a jednocześnie dająca nieograniczone możliwości rozwoju tak jednostki, jak i społeczności lokalnej, należy po pierwsze ograniczyć do niezbędnego minimum rozpraszanie zabudowy, z czym mamy do czynienia nagminnie w chwili obecnej. W zależności od charakteru wsi określić warunki brzegowe dla nowej zabudowy odnośnie linii zabudowy, sytuowania budynków względem ulicy, czy też ich formy architektonicznej. To są takie podstawowe elementy, które zawsze powinny być brane pod uwagę. Sprawa następna to podnieść świadomość społeczną mieszkańców wsi w zakresie posiadanego dziedzictwa kulturowego. O tym już też dzisiaj była mowa. No i proszę Państwa, wskazać elementy charakterystyczne miejscowości, które ze względu na ich wartość materialną i historyczną oraz unikatowość powinny być bezwzględnie chronione i zachowane. No i proszę Państwa, na koniec pilnować tego, aby niekontrolowany rozrost wsi nie wyprzedzał planowania. Tutaj to planowanie powinno być na pierwszym miejscu i te wszystkie zapisy, o których wcześniej Państwu mówiłem, właśnie w tym dokumencie prawa miejscowego, jakim jest plan miejscowy, powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie. I na koniec, czy można? Kilka przykładów, że jednak można i uratować tą historyczną substancję i pokazać jej piękno. Tutaj Państwo mają przykład, gdzie cała zabudowa, no jeszcze ten budynek gospodarczy w momencie, kiedy robiłem zdjęcia, nie był dokończony, niemniej jednak daje się. Tutaj inny, proszę Państwa, przykład, cechą charakterystyczną budynków mieszkalnych, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to jest ich wielofunkcyjność, a więc najczęściej część mieszkalna połączona jest z budynkiem inwentarskim, która mieściła oborę. W chwili obecnej w tej oborze mamy restaurację, ale widzą Państwo, z jakim pietyzmem właściciel podszedł do przeróbki tego domu, gdzie nowe otwory zostały zharmonizowane z tym, co było w tej starej architekturze. I proszę Państwa, na koniec, w rejonie Dolnego Śląska, tak jak już mówiłem, mamy te domy z pięterkiem, albo podparte kolumnami, albo nie. I proszę Państwa, no, można z tej architektury skorzystać, niekoniecznie, tak jak Państwo mają po lewej stronie, w każdym miejscu musi dwór powstawać. Także można skorzystać z tej architektury regionalnej, gdzie i mamy zadaszenie, i mamy kolumny, i jesteśmy w regionie. I dziękuję bardzo.